O poranku mamy najważniejsze informacje z dróg dla kierowców. Jadący Krajową Siódemką w stronę Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami. Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Sojki. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Później w faktach Wielka Brytania. Odręczne teksty i akordy jednego z utworów grupy Fleetwood Mac sprzedano za ponad 24 tysiące funtów. Uwaga kierowcy na Krajowej Siódemce w Mazowieckiem. W Łomiankach, to na odcinku między Czosnowe a Warszawą, stoi uszkodzona ciężarówka. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Uważajcie. Okoliczności śmierci wybitnego kompozytora i wokalisty Stanisława Sojki wyjaśnia Sopocka Prokuratura Rejonowa. Sekcję zwłok artysty zaplanowano na poniedziałek. Biegły będzie analizował ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Na razie przyczyna śmierci nie jest znana. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. W prokuraturze przesłuchany jako świadek został menedżer wokalisty. Stanisław Sojka odszedł nagle, wczoraj w wieku 66 lat, tuż przed swoim planowanym występem na festiwalu w Sopocie. Rząd przygotowuje własny projekt mrożący ceny energii od października. To odpowiedź na zawetowanie przez prezydenta tzw. ustawy wiatrakowej, która zawierała zapisy utrzymujące ceny prądu na dotychczasowym poziomie. Tymczasem w czwartek swój projekt w sprawie mrożenia cen energii przesłał do Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Dlaczego rząd zdecydował się na przygotowanie kolejnych przepisów? To wie reporter RMF FM Michał Krasoń.
Jak tłumaczył minister energii Miłosz Motyka, zadaniem prezydenta jest merytoryczna ocena całej przesłanej mu ustawy, a nie wybieranie fragmentów, które głowa państwa ma zamiar podpisać. Dlatego, jak podkreślał minister, dla przesłanego wczoraj do Sejmu projektu Karol Nawrocki będzie musiał szukać większości w parlamencie.
Granie w polityczną rozgrywkę jest dla pana prezydenta ważniejsze niż dzisiaj realne rozwiązywanie problemów. My będziemy analizowali tę sytuację i na pewno będziemy gotowi z własnym projektem.
Mówił Miłosz Motyka. Rząd chce do końca września wprowadzić ustawę mrożącą ceny energii do końca roku. Prezydent natomiast zapowiedział, że pracuje nad własnym projektem obniżającym ceny energii na stałe.
To powinna być przestroga dla wszystkich, mówią przewodnicy wysokogórscy poproszeni przez nas o komentarz do wyroku pierwszego w Polsce skazującego pseudoprzewodnika. Jak informowaliśmy w faktach, na rok i 3 miesiące więzienia skazano w tym tygodniu organizatora wyprawy na Mont Blanc w 2018 roku, podczas której zginęła 40-letnia kobieta. Podczas procesu wyszło na jaw, że wyprawa była źle przygotowana, a organizator podający się za przewodnika nie miał uprawnień.
To jest przestroga dla wszystkich, dla tych, którzy nieświadomie wynajmują kogoś, kto nie bardzo umie spełnić swoją rolę jako przewodnik. Dla ludzi, ponieważ sami trochę pochodzili po górach, to się wydaje, że to jest łatwe zabrać innych w góry. Proces szkolenia przewodnika to jest długi i skomplikowany. Jakby radząc ludziom, którzy zmierzają korzystać z usług przewodników czy ludzi, którzy oferują życia w góry, to naprawdę zapytać o te kwalifikacje, kompetencje, sprawnienia, ubezpieczenia. Jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to chętnie to pokaże.
Mówił Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, który jest w drodze w Himalaje, gdzie będzie towarzyszyć Andrzejowi Bargielowi w jego wyprawie na najwyższy szczyt ziemi Mount Everest.
Te fakty robią wrażenie.
Odręcznie napisany tekst i akordy do utworu Man of the World zespołu Fleetwood Mac zostały sprzedane na aukcji w Wielkiej Brytanii za sumę ponad 24,5 tysiąca funtów. Tego typu aukcje nie należą na Wyspach do rzadkości.
Man of the World to jeden z największych hitów zespołu, nagrany w 1969 roku. Założyciel Fleetwood Mac, Peter Green, napisał ten utwór w trudnym dla siebie okresie. Rękopis zawiera tekst, akordy i notatki dotyczące aranżacji piosenki. Został spisany na 3 stronach papieru z fragmentami poprawionymi czarnym flamastrem. Cena wywoławcza manuskryptu wynosiła 15 tysięcy funtów. Jego sprzedaż za sumę o prawie 10 tysięcy funtów większą świadczy o ogromnej wartości kolekcjonerskiej tego typu pamiątek i niegasnącej popularności grupy Fleetwood Mac.
O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. W ten weekend na ligowe boiska wrócą rugbyści. Rozpoczyna się nowy sezon Ekstraligi. Tytułu mistrzowskiego będzie bronić Pogoń Siedlce. Z trenerem tej drużyny Łukaszem Nowoszem oraz zawodnikiem aktualnego wicemistrza Orkana Sochaczew Kacprem Wróblem rozmawiał Patryk Serwański.
Łukasz Nowosz, trener Pogoni Aventa Siedlca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie trenerze, w przededniu właściwie nowego sezonu, jakie są oczekiwania zespołu, który w poprzednich rozgrywkach no, spisał się fantastycznie, osiągnął wielki sukces?
Może tak, sukces był historyczny dla miasta, sukces był historyczny dla zawodników, wielu zawodników, którzy w Pogoni występowali przez lata walcząc o ten złoty medal. W końcu udało się spełnić te marzenia. Myślę, że to jest też czasami taki trudny moment, bo wydaje się wszystkim, wygraliśmy to, co było najważniejsze do wygrania, ale my stawiamy sobie kolejne cele. Pierwszym celem to jest wygranie wszystkich meczy na jesieni, a później będziemy myśleć o wiośnie.
Duże zmiany nastąpiły w zespole, bo doskonale wiemy, że nie jest tak łatwo utrzymać skład na przestrzeni kilku sezonów, z uwagi na to, że jednak no, polski rugbysta to jest człowiek, który musi łączyć pasję do sportu z pracą zawodową. Często to są trudne decyzje i niełatwo jest kontynuować na przykład karierę przez, no tak jak nie wiem, w piłce nożnej, w siatkówce przez kilkanaście lat.
Tak, no polski rugby jest, nazwijmy, takim sportem amatorskim, może maksymalnie gdzieś półzawodowym, ale nam udało się zachować przede wszystkim i zatrzymać trzon zespołu, także te zmiany są jakieś kosmetyczne, może dwóch, trzech zawodników wymieni się, ale dochodzi do tego dwóch młodych zawodników, wychowanków Pogoni, którzy ukończyli wiek juniora, dołączyli teraz do zespołu seniorskiego, także myślę, że te różnice będą niewidoczne.
Łatwo jest pozyskać juniorów do tego sportu, zachęcić dzieciaki czy młodych ludzi, żeby przeszli przez pewien proces i potem zadebiutowali w lidze? Jak to jest trudne? Bo jednak nawet w Siedlcach no, jest ta konkurencja, tak? No chociaż mamy piłkę nożną, to taki mój pierwszy strzał, tak? Ale czy rugby jest łatwo czy trudno namawialne, że tak powiem?
Ja myślę, powiem tak. Po pierwsze, myślę, że musimy się oduczyć. Piłka nożna nie jest dla nas konkurencją. My mamy zupełnie inny target ludzi. Czy jest łatwo? Myślę, że największy problem rugby, a zresztą i też innych sportów, to jest to przejście właśnie z tego juniora do seniora. Nasz problem polega na tym, że tak naprawdę zawodnicy 18-letni stają się od razu seniorami. Nie ma dla nich żadnej jeszcze drogi pośredniej, nie ma tego punktu przejściowego U20, U23, jakichś drużyn młodzieżowych. Mało zespołów, nawet ekstraligowych, ma te drugie zespoły, żeby tam ci młodzi zawodnicy mogli się ogrywać. Myślę, że tutaj są potrzebne jakieś rozwiązania systemu, po to, żeby dać tym jeszcze młodym zawodnikom czas na to, żeby dojrzeli do tej gry w seniorskiej.
Jak by pan ocenił, jakie znaczenie ma drużyna Pogoni Aventa Siedlce dla społeczności w Siedlcach tak naprawdę? No bo mistrzostwo to jest zawsze wielka sprawa. Zakładam, że to był taki moment, w którym zaczęło się jeszcze więcej mówić o waszym klubie w mieście, ale jak to jest na co dzień?
Czy myślę, że więcej zaczęło się mówić jakby już, jeżeli chodzi o całą wiosnę. Udało nam się doprowadzić do tego, że na trybunach pojawiła się rzesza kibiców, tak? Na każdym tym ważnym meczu było ponad 2000, na finale prawie 3000 osób, pełny stadion, więc myślę, że udało się dotrzeć do tej społeczności siedleckiej, że ludzie zobaczyli, jak fajnym sportem jest rugby, jakie ciekawe widowisko można obejrzeć na stadionie, przychodząc na rozgrywki ekstraligowe. Także myślę, że dzisiaj nie ma Siedlec bez rugby. Myślę, że tak można to podsumować.
Panie trenerze, a jak to wygląda, jeśli chodzi o początek sezonu? Czy łatwo jest pozyskać informacje o to, co dzieje się w zespołach, jakie one mają ewentualnie zmiany kadrowe, jak grają, co przygotowują, jeśli chodzi o rywali? Czy to jest tak naprawdę dopiero ocena w walce już podczas pierwszych meczów i z uwagi na te ograniczenia, o których pan mówił w polskim rugby, po prostu ciężko jest na początku dostać pewne informacje, zebrać pewien bank danych przed sezonem na temat przeciwników?
Myślę, że to też zależy od zespołów. Niektórzy jawnie informują o zawodnikach, których pozyskali, niektórzy czekają z tym do ostatniej chwili. Nasza filozofia jest taka, że my przede wszystkim patrzymy na siebie, staramy się jak najlepiej przygotować do każdego meczu i niech przeciwnik martwi się, jak nas zatrzymać.
Gdyby pan w kilku zdaniach miał opisać rugby, co jest w tej grze takiego fantastycznego, że na przykład pan chciał się tej grze poświęcić, to jakie cechy by pan wymienił?
Myślę, to jest jedyny na świecie zespołowy sport walki, sport, który uczy szacunku, dyscypliny, nie tylko do samego siebie, ale też do kolegów, do przeciwnika. Jest to miejsce, gdzie 100-kilowi, często 120-kilowi zawodnicy do sędziego mówią przepraszam, odzywają się do niego z szacunkiem, bo tego nas uczy nasza kultura gry w rugby.
Kasper Wróbel, Orlen Orkan Sochaczew. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy za chwilę już nowy sezon w Ekstralidze Rugby. Powiedz, czy ostatnie lata przyniosły jakąś zmianę, jeśli chodzi o to, jak postrzegane jest rugby w naszym kraju i czy jest trochę łatwiej być rugbystą obecnie?
Pod względem wyników to na pewno przyniosły, tutaj progresujemy, nasza reprezentacja wygrała w rugby trofi w siódemki, w piętnastki, będą dwa awansy do championship, więc pod tym względem progresujemy. W świecie medialnym też się coraz więcej mówi o rugby, ale czy to jest odczuwalne? Nie tak bardzo, ale najważniejsze jest to, że coraz więcej ludzi wie, co to jest rugby w Polsce.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o klub Sochaczewa? Bo w ostatnich latach jesteście w absolutnej ligowej czołówce. Jak to wygląda, jeśli chodzi o to, na co ty sobie możesz pozwolić, na przykład o treningi, tak? Czy ty to łączysz, nie wiem, z nauką, z pracą, czy możesz na przykład skupić się tylko na trenowaniu? Jak to działa?
W Sochaczewie od 5 lat gramy w strefie medalowej, zdobyliśmy mistrza 2 razy, teraz wicemistrza, więc u nas to jest bardzo wysoki poziom. Ja z mojego punktu to tak, trenuję w Orkanie, trenuję indywidualnie siłowo oraz biegowo, plus łączę to wszystko ze studiami na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Czyli idealne połączenie, można powiedzieć.
Tak, idealne, można tak to nazwać.
Co musi mieć dobry rugbysta, ale w Polsce? To znaczy w tych warunkach, gdzie dochodzi jeszcze oprócz tych umiejętności na boisku, też pewna determinacja związana z tym, żeby tą pasję kontynuować, bo to nie jest proste. To jest sport kontuzjogenny, trudny, wymagający wielu umiejętności, a jednocześnie no, to nie jest sport, który w Polsce na poziomie całej ligi jest full profesjonalny. Mam na myśli to, że jednak zawodnicy muszą łączyć życie zawodowe z karierą sportową bardzo często.
Według mnie najważniejsze jest znaleźć ten złoty środek między pracą, rodziną, a przyjściem na trening, za który, no nie oszukujmy się, nie ma jakichś wielkich pieniędzy, z których można wyżyć, więc ten złoty środek, dyscyplina, no i właśnie te zaangażowanie w dążeniu do celu.
A jak myślisz, czego potrzebuje polskie rugby, żeby zrobić jakiś kolejny kroczek? Nie mówię wielki krok, jeśli chodzi na przykład o finanse w całym polskim rugby, ale żeby zrobić znowu jakiś taki mały kroczek do przodu, żebyś mógł powiedzieć, ok, widzę pewną różnicę na tle całego kraju.
Wydaje mi się, że znalezienie jakiegoś, może nie ogromnego sponsora, ale jakiś sponsor, który wspomoże cały związek. Więcej, żeby było o tym mowy, no w internecie to już na razie progresujemy, ale w telewizji na przykład transmisje, no i chyba to najważniejsze.
Nowy sezon za pasem. Powiedziałeś już sam, że drużyna z Sochaczewa to zespół, który od kilku lat zawsze bije się o najwyższe cele, więc rozumiem, że pytanie, jaki jest cel na zbliżający się sezon? Odpowiedź będzie bardzo prosta.
No na pewno gra w wielkim finale, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby utrzymać poziom, który prezentowaliśmy wcześniej, czyli grę w strefie medalowej.
A ciężko jest, powiedz, utrzymać z roku na rok ten, powiedzmy, i skład drużyny i właśnie te możliwości, jeśli chodzi o sposób grania, skoro jednak wiąże się to z wieloma problemami, tak jak mówiliśmy, tak? Niektórzy gracze pewnie po prostu muszą, no nie wiem, trochę odpuszczać, czasami mają pewnie jakieś inne, no mówimy tak kolokwialnie, zmartwienia, tak, w swoim życiu i muszą gdzieś tam tę karierę zawiesić, przerwać, być może mniej trenować z uwagi na jakieś tam okoliczności. Także trudno jest z roku na rok pozbierać to wszystko i poukładać?
To zależy. W jednym sezonie wszyscy zawodnicy zostali, plus doszło kilku nowych, a zdarzają się sezony, że ludzie z przyczyn prywatnych kończą swoje albo zawieszają karierę i wtedy trzeba szukać nowych zawodników, ale tak się zdarza, że wszystko wychodzi dobrze i drużyna jest gotowa na sezon.
Sochaczew, no to jest miasto niedaleko Warszawy w gruncie rzeczy, ale jednak kawałeczek się jedzie. Co takiego jest w Sochaczewie, że rugby jest tam tak popularne i tak mocne?
Sochaczew to jest małe miasteczko i w sumie oprócz rugby to jest piłka nożna, a piłka nożna u nas nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie, a w rugby zdobywamy medale i to się, no, słynie z popularności u nas w mieście i każdy zna rugby, a jak nie znał, to ma kogoś w rodzinie, który grał lub chodził na mecze, więc każdy wie, co to rugby i każdy zna zasady.
Mówił Patrykowi Serwańskiemu Kacper Wróbel, a wcześniej Łukasz Nowosz.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.